Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria, pozdrawiamy z Warszawy, z Pałacu Prezydenckiego, z sali kolumnowej. A to z tej racji, że dziś rozmowy z prezydentem Rzeczypospolitej, panem Andrzejem Dudą. Witamy, panie prezydencie, na antenie radia i telewizji.
Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo się cieszę, że mogę pana gościć dzisiaj w Pałacu Prezydenckim, no i naszych widzów.
Drodzy Państwo, temat Polska wczoraj, dziś i jutro. Panie prezydencie, jesteśmy po wyborach do parlamentu. Pan mówił: dziękuję wszystkim moim rodakom za tak liczne, za taką frekwencję, za to, że wzięli udział w tych wyborach. To piękne święto demokracji. I podkreślił pan, że dobrze, że wszystkie strony sceny politycznej są reprezentowane w parlamencie.
To jest takie prezydenckie spojrzenie, chyba dosyć naturalne, biorąc pod uwagę, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, że jest reprezentantem narodu. Ja mam takie podejście, że to dobrze, że wszystkie liczące się ugrupowania mają swoich przedstawicieli, dlatego że zostały poparte przez liczne grupy wyborców. I to dobrze, że ci wyborcy są reprezentowani przez tych, na kogo głosowali w Sejmie. Tak ja do tego podchodzę, tak uważam. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga i najważniejsza, frekwencja. No ja się ogromnie ucieszyłem z tej frekwencji i jestem rzeczywiście bardzo wdzięczny wszystkim moim rodakom, którzy udali się do tych wyborów, bo to jest takie pokazanie, że bierzemy odpowiedzialność w swoje ręce. To świadczy też o tym, że demokracja w naszym kraju jest coraz bardziej ugruntowana, że ludzie rozumieją, że ich głos ma znaczenie, że to nie jest jakieś tam puste wrzucenie kartki wyborczej, tylko to jest decydowanie o losach Rzeczypospolitej, o tym, jak dalej będą prowadzone polskie sprawy, kto te polskie sprawy będzie prowadził. Także bardzo się cieszę, że była tak wyjątkowo, jak na ostatnie dziesięciolecia, wysoka frekwencja w tych wyborach i mam nadzieję, że będzie rosła w przyszłości.
Polonia też dosyć licznie przystąpiła do wyborów. Szukali nawet miejsc po dwie i więcej godzin nawet stali w kolejce, by oddać głos.
To prawda, aczkolwiek oczywiście mogłaby jeszcze liczniej wziąć, biorąc pod uwagę, jak wielka jest na świecie Polonia. Przecież to są miliony ludzi, a około 300 tysięcy wzięło udział w wyborach. Ale tutaj trzeba jedną rzecz dodać, a mianowicie trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby tak wielkie kolejki nie były, czyli żeby tych punktów, w których można oddać głos, było po prostu więcej. To trzeba troszkę wnioski wyciągnąć z tego i mam nadzieję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych to zrobi.
No właśnie pytanie, od kogo to zależy, że trzeba gdzieś do stolicy danego kraju, że nie można tego bardziej rozproszyć. Myślę, że tamte państwa też nie czyniłyby problemu, gdybyśmy my chcieli, Polska chciała.
No potrzeba tutaj pewnych dobrych pomysłów, tak? Bo w różnych, można umieścić też komisje w różnych przecież zaufanych instytucjach, jak choćby w Stanach Zjednoczonych, Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa. Więc jest, wydaje się, że są takie możliwości, żeby tych komisji po prostu stworzyć więcej, ułatwić dostanie się do ułatwić możliwość zagłosowania.
W parlamencie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, w Senacie tak nie jest. Jak pan myśli, jak będzie wyglądała ta debata, to stanowienie prawa, na które Polacy czekają, bo pan prezydent też będzie je podpisywał?
Panie redaktorze, bardzo mi się podoba to podejście. Tylko proszę zwrócić uwagę, że Zjednoczona Prawica, bo nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale Zjednoczona Prawica oczywiście z Prawem i Sprawiedliwością na czele, bo to jest największe ugrupowanie Zjednoczonej Prawicy. Zjednoczona Prawica nie tylko wygrała wybory, ale przede wszystkim w Sejmie uzyskała samodzielną większość ponownie. To są wyniki, jakich do tej pory nie było. To w ostatnich wyborach tak,
ale ta ilość
oddanych głosów, czy liczba oddanych głosów, no do tego jednak również to zwycięstwo procentowe, ponad 43%, to jest wynik, jakiego do tej pory nigdy jeszcze w naszej historii nie było, tak wysoki. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, też w Senacie, no jeżeli uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma samodzielnej większości, w związku z tym nie wygrało wyborów, no bez przesady, wygrało wybory, tylko nie ma samodzielnej większości. No ma największą liczbę senatorów, tak? No bo 48 senatorów jest reprezentowanych, znaczy reprezentuje Zjednoczoną Prawicę, tak? 43 Koalicja Obywatelska zdobyła 43 mandaty, tak? Pozostałe tam dwa mandaty zdobyło SLD, 3 PSL i 4 zdobyli senatorowie niezrzeszeni, czy też senatorowie elekci niezrzeszeni. No ale to jest jednak zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, choć nie tak spektakularne jak w poprzednich wyborach, tu się zgadzam, no ale Prawo i Sprawiedliwość wygrało, no tylko nie ma samodzielnej większości.
wszystkie partie, można powiedzieć, od lewej do prawej. I jak pan prezydent myśli, jak debata będzie wyglądała? Bo na to też liczą Polacy, że to nie będzie coraz większa polaryzacja, ale taki uczciwy spór na argumenty i będzie to służyło państwu, a nie rozbijaniu. Nie będzie takiej totalnej opozycji, która tylko jest opozycją dlatego, żeby nią być.
No więc ja będę o to apelował, żeby ta debata w polskim parlamencie była rzeczywiście debatą, no powiemy, na poziomie, tak? Na poziomie pod każdym względem, i na poziomie pod względem merytorycznym, i na poziomie również pod względem kultury traktowania drugiego człowieka, odnoszenia, sposobu odnoszenia się do drugiego człowieka wtedy, kiedy to jest dyskusja z jakimś adwersarzem z sali. I bardzo bym chciał, żeby tak w polskim parlamencie było. Widzieliśmy różne gorszące sytuacje w poprzedniej kadencji, różne były zachowania. Ja osobiście nie akceptuję czegoś takiego jak zachowanie totalne. A mieliśmy też do czynienia z takimi sytuacjami, bo jest się po to w parlamencie, żeby działać twórczo. To jest rzecz najważniejsza. To jest miejsce, gdzie powinna być wymiana argumentów, gdzie powinno się dyskutować o polskich sprawach i powinno się to czynić w taki sposób, żeby to miejsce zachowywane było jako miejsce godne. To wymaga godnych zachowań.
Panie prezydencie, zakończyły się wybory do parlamentu, do Sejmu, Senatu. Teraz rozpoczynają się wybory prezydenckie. Już są sondaże pierwsze. Kto jaką ma szansę? Pan prezydent dalej jest na pierwszym miejscu. Czy pan wybiera się na ten?
Sondaże najróżniejsze były cały czas, więc to nie przesadzajmy. Także badania są prowadzone. No ja oczywiście to obserwuję, tak, bo też jestem cały czas na bieżąco zainteresowany światem polskiej polityki. To mnie interesuje i to jest moje zadanie przede wszystkim, żeby w tym świecie być. Po to zostałem przez ludzi wybrany. I oczywiście, że dla mnie polskie sprawy są ważne. Ważne jest dla mnie to, kto rządzi. Ważne jest dla mnie to, jaka polityka jest prowadzona. I chciałbym uczestniczyć w takiej polityce, która przynosi dobro obywatelom, bo to jest dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim dobro obywateli, dobro Rzeczypospolitej. Temu służę.
Pan ma też jakieś prerogatywy jako prezydent obecnie sprawujący władzę w Polsce. Też pan spotyka się z Polonią. Gdyby pan chciał podsumować to, co już się udało zrobić, czy pan, jeżeli by wybierał się, tak, do kolejnych wyborów i będzie pan startował, dalej by pan szedł w tym kierunku, czy próbował zobaczyć inne może możliwości, które daje prezydentura?
Wydaje mi się, że ten kierunek, który przyjąłem, był kierunkiem dobrym. Słucham głosów przede wszystkim moich rodaków, bo te spotkania bezpośrednie, które odbywam i kontynuuję je przez całe 4 lata dotychczas prezydentury, one są niezmiernie dla mnie ważnym elementem. Po to właśnie, żeby był ten bezpośredni kontakt z ludźmi, bezpośredni kontakt z przyszłymi wyborcami, tak? I tymi, którzy mnie wybrali. Bo ja chcę słyszeć, jakie są oczekiwania, jakie są problemy, gdzie dostrzegane są mankamenty, czy to, co do tej pory ja zrobiłem, czy to, co do tej pory zostało zrobione przez rządzących, działa, czy to odpowiada ludziom, czy chcieliby jakichś zmian, czego jeszcze oczekują. To jest dla mnie ogromnie ważne i też po tych głosach mogę się zorientować, czy ta polityka, która jest prowadzona, jest polityką, która odpowiada ludziom, czy też ludzie mają jakieś zastrzeżenia. Dużo jest rzeczy, których do tej pory jeszcze nie udało się zrobić, z tego względu też, że no nie wszystko da się zrobić przez 4 lata. Potrzeby były ogromne, ale postawiliśmy przede wszystkim na politykę prorodzinną. Z takim programem zresztą ja szedłem do wyborów, potem moi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy i koleżanki też szli z tym programem, więc tutaj byliśmy zbieżni. No ja mam inną rolę jako prezydent, bo muszę pilnować tego ostatniego etapu procesu legislacyjnego i podjąć decyzję co do podpisania lub niepodpisania ustawy, skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. To w zależności od tego, jaka jest sytuacja, jakie mam przekonanie co do danego aktu prawnego. I powiem tak, bardzo wiele rzeczy dobrych udało się zrobić. Ja się ogromnie cieszę, że udało się zrealizować ten niezwykle ważny w czasie poprzedniej prezydenckiej kampanii wyborczej postulat obniżenia wieku emerytalnego, który został wbrew ludziom, wbrew woli społeczeństwa podniesiony do 67 roku życia. To było najmocniejsze z żądań, jakie padały w trakcie tamtej kampanii wyborczej. I ja zaraz po tym, jak objąłem urząd prezydenta, przygotowałem projekt ustawy, który właśnie do tego obniżenia prowadził i to się udało i cieszę się z tego ogromnie, że Sejm to przyjął, że też rząd to zaakceptował. bo to było bardzo ważne i wielu ludzi za to dziękuję. Także to była jedna, to był jeden z najważniejszych postulatów programowych, który został zrealizowany. Po drugie, no, ogromne znaczenie jednak takie prorozwojowe programu 500+. Z tego też jestem bardzo dumny, bo miałem kiedyś tę przyjemność, że ja właściwie kiedyś na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, chyba w 2014 albo jeszcze 2013 roku konwencja programowa była i ja ten program ogłaszałem, że właśnie będzie taki wprowadzony taki program prorodzinny. Nikt w to nie wierzył. Ludzie mówili, panie, gdzie tam będziecie wypłacać 500 zł na dziecko, jak? Okazało się, mimo tego, że był krzyk, nie da się, nie da ze strony opozycji, nie da, nierealne. Okazało się, że się dało i
udało
dzisiaj
się
ten program jest.
Pierwsze dziecko.
Ale właśnie, bo to było mądrze zrobione. Dlatego, że założenie było takie, żeby nie zdestabilizować sytuacji finansowej, że zaczniemy od, poczynając od drugiego dziecka. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt, jaki będzie rzeczywisty koszt, tak? Czy uda się pozyskać na to pieniądze, no, z pieniędzy, które do tej pory były kradzione w postaci nietrafiającego do budżetu, choćby podatku VAT, tak?
Okazało się, że proste rozdawnictwo, takie, no, taka polityka socjalna, która nie do końca służy państwu i rodzinie, to głos opozycji?
Ojcze redaktorze, no to proszę zapytać zwykłą polską rodzinę, która ma dwoje, troje, czworo, czasem pięcioro dzieci.
Ona mówi inaczej.
No więc właśnie, to jest dla mnie wyznacznik, a nie koledzy posłowie. Dla mnie liczy się głos prawdziwej rodziny i co ta rodzina do mnie mówi. Żyje się państwu lepiej, nie żyje się państwu lepiej, odczuwacie pozytywnie te zmiany, nie odczuwacie pozytywnie tych zmian, jest wam lżej, łatwiej jest wam, łatwiej się wam żyje. To są moje pytania i ludzie przychodzą i mówią mi, jak jest. Narzekają czasem, bo też są narzekania. Nie wszystko się udaje zrobić od razu. Są grupy społeczne, które cały czas oczekują na to, na podniesienie uposażeń, emeryci, renciści. No, trudny bardzo proces. Ale to 500+ się udało i to działa. A mnie chodziło przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, we wszystkich państwach prawdziwie nowoczesnych, głównie patrzę zachód Europy, takie programy są realizowane. Program wsparcia dla rodziny posiadającej dzieci to jest inwestowanie w polskie państwo. To jest podziękowanie także i rodzinie, i wsparcie jej starań w wychowaniu dzieci. Więc to jest coś, co jest dla mnie naturalne, mało jeszcze, jeżeli spojrzymy na zasadę społecznej gospodarki rynkowej, która przecież jest wpisana do naszej konstytucji. To jej głównym elementem jest sprawiedliwy podział dóbr w społeczeństwie. Tym dobrem są pieniądze, które trafiają do Skarbu Państwa, z podatków, które ludzie płacą. Te pieniądze wreszcie ludzie czują, płacę podatki, ale państwo również mi coś w zamian za to oferuje, dostrzega także mój trud rodzicielski. Także ja uważam, że ten program jest szalenie ważny i on nas naprawdę stawia w gronie państw, które są państwami nowoczesnymi. Ja się ogromnie z tego cieszę. Zresztą choćby koledzy z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Słowacja, Czechy, Węgry, wypytywali się mnie w szczegółach o program 500+, jak to złożyliśmy, ile to kosztuje, czy jak to dystrybuujemy i tak dalej. Wszyscy są tym zainteresowani, bo to jest dzisiaj wymiar nowoczesności. Wsparcie dla rodziny, kwestia demograficzna, żeby rodzinom było łatwiej podjąć decyzję o tym, żeby mieć więcej dzieci. No, na tym nam bardzo zależy. Myśmy przecież mieli złe w Polsce wskaźniki demograficzne. One się
dziś
stopniowo
mówią,
poprawiają.
Nie są aż tak dobre, ale, nie są, ale w którymś momencie trzeba rozpocząć tą politykę.
Więc to było bardzo ważne. No, takim elementem wsparcia z kolei dla emerytów była 13. emerytura. Bardzo ważna, bo to na tych spotkaniach, o których mówiłem, to było tak, że emeryci stali i cichutko mówili, my też byśmy potrzebowali, my wiemy, że wypłacacie naszym wnukom pieniądze, bardzo się z tego cieszymy i bardzo za to dziękujemy, za to 500+, ale my też jesteśmy w biedzie, my też mamy swoje potrzeby. No więc choćby ta 13. emerytura, tak ona zawsze pozwoliła, nie wiem, coś kupić, coś naprawić, coś gdzieś wyjechać i w zależności od tego, jaką kto miał w danym momencie potrzeby, czy też po prostu mieć większe pieniądze na życie, podzielić sobie ją na przykład i dodać sobie ją do co miesięcznej emerytury czy renty. Mam nadzieję, że będziemy w stanie takie programy realizować dalej, bo to jest bardzo ważne i to jest budowanie zamożności społeczeństwa. No, panie redaktorze, ojcze redaktorze, poniekąd za 500+ poszedł też w niektórych sektorach wzrost płac. Tam, gdzie kobiety no, były de facto, no, pracowały de facto za grosze, tak? Wiele kobiet powiedziało, przepraszam bardzo, no ale za takie pieniądze to mi się tutaj nie opłaca pracować. Się wolę zająć dziećmi, skoro państwo mi płaci 500+. To ja wolę tą opiekę nad dzieckiem sprawować. I płace czyli w wielu miejscach zostały w związku z tym podniesione.
No. Tak.
Przecież to nie jest tak, że nie można było tym paniom zapłacić więcej, tylko po prostu przedsiębiorca chciał mieć większe zyski. No,
Panie prezydencie, będzie pan ubiegał się o reelekcję, o głosy Polaków? Ma pan już jakieś hasło wyborcze?
Kampania jest jeszcze przed nami, jeszcze nawet nie było Bożego Narodzenia, więc jeszcze nas czeka 101. rocznica odzyskania niepodległości. Jeszcze dużo różnych wydarzeń przed nami, zanim kampania się zacznie, a zwłaszcza zanim się zacznie oficjalnie. Ale ja jestem, no, czuję się cały czas młodym człowiekiem, tak? No, jakoś tak nie wyobrażam sobie siebie na emeryturze.
Czyli jeszcze nie na spoczynek. Pan prezydent wspomniał o rodzinie, o tej polityce prorodzinnej. Dziś widzimy duże zagrożenie, jeżeli chodzi o status małżeństwa, status rodziny, edukacja. Dużo środowisk, chociażby środowiska LGBT, mówimy ideologia genderowa, zabiega o taką rewolucję, o edukację seksualną. Pytanie, rodzice tego nie robią. Nie mówią, że edukujcie nasze dzieci seksualne, a rewolucja LGBT genderowa w całej Europie, w Polsce również, daje o sobie znać, chociażby nawet jutro będziemy mieli kolejny tęczowy czy czarny, bo tak go możemy powiedzieć, jeżeli tęczowy, to i może czarny piątek w edukacji. Jak mają się czuć rodzice? Na kogo mogą liczyć? Czy mogą liczyć na pana prezydenta, jeżeli chodzi o ten właściwy taki wyznacznik dla bezpieczeństwa rodziny i edukacji, wychowania dzieci, tych najmłodszych?
Rodzina jest oczywiście, tak jak powiedziałem, dla mnie ogromnie ważna. Ja mam pełną świadomość tego, że rodzina stanowi, no jako tak, jak to się mówi fachowo, podstawowa komórka społeczna. Tak, ona stanowi absolutny fundament społeczeństwa. Nie będzie rodziny, zostanie zniszczona rodzina, nie będzie narodu. Nie będzie narodu. Nie będzie narodu, nie będzie Polski. Więc dla mnie jasną sprawą jest, że rodzina ma znaczenie fundamentalne i musi być wspierana przez państwo. Zasługuje na taką wszechstronną opiekę ze strony państwa i cieszę się, że w tej chwili realizowana jest taka polityka, która właśnie to wspiera. Broni rodziny, chroni ją, wspiera ją. To jest dla mnie bardzo istotne. Ja w takiej polityce chcę uczestniczyć. Nic, co może stanowić zagrożenie dla rodziny, nie jest tym, z czym ja się zgodzę.
Ale próbuje się dzisiaj może nie do końca wywrócić rodzinę, ale zastąpić innymi treściami, chociażby małżeństwo jednopłciowe i takie, które by miało dostęp. Różnego rodzaju parady równości, które były w Polsce. Pierwsze o równości, o to upominanie się, żeby ktoś nas zauważył i traktował. Kolejne w tych samych miastach już są z żądaniami i co więcej, właśnie jak rodzice, jak Polacy mają na to patrzeć, gdy mówi się o tej edukacji takiej, można powiedzieć, na siłę, edukacji seksualnej.
Z punktu widzenia państwa rodzina jest najważniejszą komórką, dlatego że rodzina przynosi państwu dzieci. Czyli przynosi państwu następne pokolenia. I to jest ta podstawowa rola rodziny, na jaką patrzy państwo i w tym zakresie tą rodzinę wspiera. Zgodnie z polską konstytucją rodzina to związek, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Przede wszystkim u nas małżeństwa stanowią rodzinę, no ale nie tylko, oczywiście wiemy o tym. Natomiast z punktu widzenia państwa najważniejszym, co zyskuje państwo dzięki rodzinie, są właśnie dzieci i taką politykę ja chcę wspierać. I realizować.
Panie prezydencie, kwestia aborcji. Ostatnio gdzieś czytałem słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, który mówi o tym kompromisie aborcyjnym. Mówi, że zamiast przybliżać się do tego celu, jakim jest pełna ochrona życia, polaryzuje się Polaków. Jak pan to ocenia? Bo wielu też chociażby na naszej antenie, w różnego rodzaju rozmowach, mówi o tej przesłance eugenicznej. Czy nie można by tego wycofać? Była inicjatywa obywatelska. Jak pan prezydent do tego też podchodzi w kontakcie, nie wiem, z rządem, z parlamentarzystami, z Sejmem, Senatem?
Moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne i ono się w ogóle nie zmieniło. Jest cały czas takie samo. Ja brałem udział w marszach jako zwolennik ochrony życia. Ja zawsze deklarowałem się jako zwolennik ochrony życia. Ja jestem zwolennikiem ochrony życia. Oczywiście mam dzisiaj tą specyficzną rolę, jaką jest rola i służba prezydenta Rzeczypospolitej. I muszę patrzeć na państwo i na społeczeństwo jako całość, bo to jest mój obowiązek. Natomiast mam oczywiście także i swoje przekonania. Ja jestem pewien, że wspieranie rodziny, że wspieranie rozwoju dzieci i wspieranie i tworzenie jak najlepszej sytuacji demograficznej jest najważniejszym zadaniem władz państwowych. I z tego punktu widzenia oczywiście ochrona życia jest jednym z elementów bardzo, bardzo ważnych. I zawsze deklarowałem, że jeżeli do mnie trafi ustawa, która likwiduje tą eugeniczną przesłankę zabiegu usunięcia ciąży, to ja z całą pewnością taką ustawę podpiszę i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, nigdy tego nie ukrywałem.
co z konwencją stambulską, bo to też taka antyprzemocowa, niby by przemocy nie było względem kobiety, ale której zapisy pod pozorem obrony kobiet przemycają właśnie ideologię gender.
To prawda. I my jeszcze kiedy jeszcze byłem posłem, czy potem posłem do Parlamentu Europejskiego, wielokrotnie to analizowaliśmy. Pamiętajmy, że ta konwencja weszła w życie w 2014 roku, więc to była decyzja poprzednich władz. Faktycznie są w tej konwencji niepotrzebne zupełnie wątki o charakterze ewidentnie ideologicznym. Natomiast jeżeli chodzi o samą ochronę przed przemocą, przede wszystkim przemocą domową, tak, ochronę kobiet, proszę pamiętać, że myśmy mieli już dobre ustawodawstwo w tym zakresie. Ustawodawstwo, które działa. Zresztą stosunek mężczyzn generalnie do kobiet w Polsce jest stosunkiem tradycyjnie specyficznie taka. Kobieta jest ogromnie szanowana u nas. Oczywiście, ja nie mówię, że nie zdarzają się przypadki przemocy domowej, ale mamy też przepisy prawnokarne, które takie sytuacje piętnują. Są też tam pewne dodatkowe rozwiązania w tej konwencji przewidziane, które warto wprowadzić. Chociażby właśnie telefony alarmowe, konieczność odseparowania w przypadku rzeczywiście stwierdzenia przemocy domowej, ale te elementy dzisiaj w polskim prawie funkcjonowały i można je stosować, więc to tutaj nie jest problem. Ja oczywiście jestem tutaj zwolennikiem ochrony kobiet, ale mówię, wątki ideologiczne w tym kontekście są w ogóle niepotrzebne.
A możliwość wycofania się, jeżeli mamy lepsze prawodawstwo i lepszą ochronę?
To jest przede wszystkim kwestia stosowania. W jaki sposób my stosujemy tę konwencję? Mnie się wydaje, że u nas prawo generalnie w tym zakresie jest dosyć dobrze stosowane.
Jak pan ocenia to, co się stało na uczelniach? Kwestia reformy szkolnictwa wyższego, ustawa 2.0. Duże prerogatywy daje rektorom, są bardzo niezależni w swoich decyzjach.
Trudno to na razie ocenić, bo ustawa jest rzeczywiście bardzo poważnym aktem prawnym, ale jej stosowanie dopiero się zaczyna. W związku z powyższym trudno to jest dzisiaj ocenić jednoznacznie. Ja mogę powiedzieć tak, głosy na jej temat były i są bardzo różne. Jest wiele głosów krytycznych, ale jest też wiele głosów pozytywnych. Ja pytałem kilka gremiów profesorskich o to i rzeczywiście to spektrum stanowisk było ogromne. Natomiast co jest dla mnie najistotniejsze? Polska nauka potrzebowała reformy, co do tego nie ma wątpliwości. Po pierwsze, chcemy, żeby polska nauka stała się źródłem innowacji dla polskiego przemysłu. Chcemy, żeby polski przemysł był nowocześniejszy. Te innowacje może uzyskać we współpracy właśnie z nauką. Chcemy to wygenerować. Chcemy, żeby nauka wspierała w ten sposób jeszcze mocniej niż dotychczas rozwój Rzeczypospolitej właśnie jako państwa nowoczesnego. Potrzebowaliśmy unowocześnić system zdobywania stopni naukowych, wprowadzić trochę taki system, który daje jakby młodym naukowcom większe szanse, nazwijmy to awansowe, tak? To wszystko jest bardzo ważne, ale przede wszystkim chcemy doprowadzić do tego, żeby polskie uczelnie podniosły się w rankingach międzynarodowych, bo to jest jedno z najważniejszych zadań. To ja kiedy wręczam nominacje profesorskie tutaj na tej sali, to zawsze mówię do profesorów, że proszę Państwa, najważniejszym moim życzeniem wobec Państwa jest to, żeby ktoś z Państwa przyniósł tutaj do Pałacu Prezydenckiego Nobla. Nobla, którego zdobył za badania realizowane w Polsce. Mam nadzieję, że tak się stanie i mam nadzieję, że ta ustawa w tym pomoże. Natomiast ja powiem tak. Ja podchodzę do każdego aktu prawnego bardzo spokojnie, zwłaszcza tak wielkiego jak ten. Dlatego, że jeżeli coś jest nie tak, to jest zawsze możliwość poprawienia tego. Tu akurat w tej sytuacji już były pewne zmiany i uzupełnienia, chociażby jeżeli chodzi o listę czasopism, która została oficjalnie opublikowana przez ministerstwo. Ta liczba czasopism na początku bodajże chyba było około 19 tysięcy tych czasopism. Dzisiaj w wyniku właśnie różnych interwencji i wskazywania niedostatków w tym zakresie już została powiększona do 30 tysięcy. Właśnie przede wszystkim z uwzględnieniem tych czasopism, które służą naukom humanistycznym. W związku z powyższym, jak widać, jest pewna elastyczność tutaj w poprawianiu czy usuwaniu niedociągnięć. Więc ja myślę, żeby podejść do tego spokojnie. Zobaczmy, jak wszystko będzie funkcjonowało i jeżeli coś będzie kulało, to po prostu trzeba to poprawić.
Tak myślimy, że taka dyktatura, bo może do tego też nawiążę, dyktatura ideologii od 1968 roku, chociażby przez Europę czy przez świat idzie. Czy pan prezydent nie widzi też takiego zagrożenia ideologicznego? Bo zostawmy uczelnie, zostawmy je, nie dotykajmy ich, ale kwestia treści, kwestia edukacji, takiego powolnego przysposabiania też Polaków do różnego rodzaju trendów. I wtedy wydaje nam się wszystko okej, że wszystko jest dobrze, bo wiemy, że powinien biznes troszeczkę korzystać z nauki, nauka z biznesu, żeby to współgrało, ale pytanie o tą właśnie ideologię, o to myślenie Polaków, o to, jakimi będziemy i jaka będzie nasza Polska. Tutaj troska prezydenta.
Oczywiście, że widzę, ale też podejdźmy do tego, panie redaktorze, chłodno i ojcze redaktorze, chłodno i racjonalnie. Walczyliśmy przez wiele lat, przede wszystkim pokolenie mojego dziadka i moich rodziców, moich dziadków i moich rodziców, o to, żeby Polska rzeczywiście stała się państwem wolnym, suwerennym, w pełni niepodległym, prawdziwie demokratycznym. Walczyli także o między innymi wolność słowa, wolność posiadania i wyrażania poglądów. Mamy je zapisane dzisiaj w Konstytucji. No i to, że ludzie mają różne poglądy i to, że ludzie jakby głoszą różne ideologie, jest elementem tej wolności. I teraz, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia państwowego, tak, ludziom wolno głosić swoje poglądy, wolno mieć określoną ideologię, mówić głośno, że to jest ich ideologia. Pytanie jest tylko takie, kto nami rządzi? I od tego są wybory, od tego są demokratyczne zasady, żeby większość społeczeństwa mogła wybrać takie ugrupowanie jak do rządzenia państwem, które właśnie ma określony program, służy określonym wartościom i tak dalej. I w ten sposób decyduje się o tym, jaki będzie ostatecznie kształt państwa. Ja nie mam zamiaru nikomu zabraniać posiadać poglądów, nawet takich, z którymi ja się nie zgadzam. Ale też oczekuję, że inni moi współobywatele uznają, że ja też mam prawo mieć poglądy, tak jak oni mają prawo mieć poglądy i każdego z nas głos w wyborach jest tyle samo ważny. W związku z powyższym to są zwykłe demokratyczne procesy, kto rządzi. Kiedy ja dzisiaj patrzę na polskie państwo, kiedy ja patrzę na siebie, obywatele mnie wybrali w ostatnich wyborach, ja mam właśnie określone poglądy i działam zgodnie z tymi przekonaniami. To są właśnie takie przekonania, jakich wcześniej wspominałem. To jest ochrona rodziny, to jest wsparcie dla rodziny, to jest ochrona dzieci. To są te elementy, które mają dla mnie znaczenie fundamentalne. To jest trwanie przy polskich wartościach, szanowanie tych wartości, podkreślanie tych wartości, naszych kodów kulturowych, tego, z czego wyrośliśmy, że jesteśmy krajem od ponad 1050 lat istniejącym jako kraj chrześcijański. I to jest dla mnie ważne. Tak przetrwaliśmy wszystkie trudne koleje naszych dziejów, a było ich co niemiara i to jest nasza ogromna wartość. Ja mam takie przekonanie.
Pan prezydent jest odpowiedzialny za politykę historyczną. Jak pan ją ocenia? Na jakim jesteśmy etapie? Bo niedawno kwestie ustawodawstwa, kwestie poróżniło nas ustawodawstwo, czy procedowane ustawy z Izraelem, z Ukrainą, może teraz inny prezydent, nowy prezydent na Ukrainie, to i może kwestie badań IPN-u powiodą się i jakoś takiej prawdy historycznej, ważnej dla Polaków i myślę dla Ukraińców.
Rozmawiamy
tak samo
na te tematy i uważam, że przywrócenie zgody na te ekshumacje na Ukrainie jest ważnym krokiem, który został dokonany przez nowe władze Ukrainy. Cieszę się z tego, bo osobiście z prezydentem Zełenskim ten problem poruszałem i mówiłem, że dla mnie to stanowi taki fundament odnowy naszych relacji i tego, żebyśmy spokojnie mogli mówić o różnych kwestiach, bo my wspieramy aspiracje europejskie Ukrainy, my wspieramy Ukrainę, która no niestety została napadnięta i dzisiaj część terytoriów jej nie znajduje się pod pełną jej kontrolą. Żądamy twardo tego, żeby te terytoria zostały Ukrainie z powrotem zwrócone, żeby Ukraina była w swoich granicach, które będą granicami sprzed aneksji. Natomiast no są pewne problemy między nami wynikające z zaszłości historycznych i my chcemy o tych problemach rozmawiać, bo uważamy, że tylko naprawdę mogą być zbudowane nasze relacje, tak międzypaństwowe, tak polityczne, jak i międzyludzkie. I tego oczekujemy i my niczego więcej poza prawdą nie chcemy.
A to, że nam cały czas dopisują to, że jesteśmy odpowiedzialni za obozy koncentracyjne?
realizuje się w tym zakresie polityka. Cieszę się, że dużo mówi się ostatnio na ten temat. Wdzięczny jestem także i przedstawicielom Polonii, którzy przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno przeciwko temu wielokrotnie występowali. Wydaje mi się, że polskie władze są w tej chwili na to bardzo uwrażliwione. No, oczywiście zdarzają się różne sytuacje, no ale tutaj musimy twardo bronić naszych interesów. To tu nie ma litości.
Wspomniał pan prezydent Polonia, za nią jest odpowiedzialny właśnie pan prezydent. Pana polityka, myślenie o Polonii i Senat. Do tej pory tak mogliśmy sądzić, że była jedność. Dziś nowy Senat jeszcze nie rozpoczął swojej działalności, ale pytanie, czy nie będzie zgrzytów, jak pan prezydent sobie tą politykę, czy zabieganie o Polaków w świecie, jak pan widzi, czy to będzie możliwe i jak ta polityka się będzie realizowała?
Ojcze redaktorze, ja jestem optymistą i wierzę w to, że jeżeli chodzi o politykę wobec Polaków i Polonii poza granicami, Polaków i Polonii na świecie, to w Senacie, niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem Senatu, jak się ułoży większość senacka, w Senacie będzie można znaleźć ten mądry głos. I między innymi właśnie dlatego powierzono Senatowi te zadania. Tak? To jest taka izba, z którą czasem trochę z uśmiechem na twarzy mówi się izba refleksji, ale rzeczywiście w Senacie zawsze debata była spokojniejsza niż w Sejmie. Sam wielokrotnie występowałem i tu, więc wiem to z autopsji.
A lepiej Senat zabiega o Polonię niż w poprzedniej kadencji minister spraw zagranicznych?
No, zadowolona jest Polonia z tego, w jaki sposób to funkcjonuje. Przynajmniej generalnie jest zadowolona. No, oczywiście zawsze jest tak, że pieniędzy nie starczyło na to, żeby dać je wszystkim. Tak? Nie starczyło na to, żeby pozytywnie załatwić wszystkie wnioski. Ale generalnie wydaje mi się, że Senat dobrze tą politykę prowadzi, a pan marszałek Karczewski, dotychczasowy marszałek Senatu, też dużą wagę do tego przywiązywał i wiem, że wielokrotnie różne problemy związane z właśnie Polakami za granicą poruszał także w trakcie swoich wizyt poza granicami. No, dla mnie to jest kwestia ważna. Ja zawsze, jak jestem z jakąś wizytą poza granicami, staram się spotkać z Polonią, z Polakami, którzy tam mieszkają. Najczęściej te spotkania są organizowane w naszych ambasadach czy w konsulatach i przychodzi na nie zazwyczaj sporo osób. No, jest to taka okazja, żeby pokazać naszym rodakom, że o nich pamiętamy, że oni są dla nas ważni. Mi w ogóle bardzo zależy na tym, żeby można było nazywać Polskę silnym, prawdziwie takim właśnie szanującym się państwem, to obywatel musi czuć, nawet jeżeli jest za granicami, że państwo dba o niego, że go nie zostawi, że go nie porzuci samego nawet w najgorszych opałach, że będzie starało się go wesprzeć, a jak się znajdzie w trudnej sytuacji, to że będzie starało się go z tej trudnej sytuacji wydobyć.
My jako państwo też szukamy cały czas sojuszników. Pytanie, jakie sojusze wychodzą nam na dobre? Jak pan ocenia sojusz ze Stanami Zjednoczonymi?
Ja dobrze oceniam sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są, chociaż one zawsze były dobre, są najlepsze właściwie chyba w ciągu ostatnich tych 30 lat po 1989 roku. Mamy bardzo, bardzo wiele związków. Mamy przede wszystkim amerykańską obecność militarną na naszym terenie, która bardzo wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Cieszę się z tego. Tych żołnierzy amerykańskich będzie jeszcze więcej w wyniku porozumienia, które podpisałem nie tak dawno z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Relacje pomiędzy nami też są bardzo dobrymi relacjami. Rozmawiamy o wielu kwestiach ważnych, także, a może przede wszystkim obok tych militarnych, także i gospodarczych. Ze Stanów Zjednoczonych jest dla nas dostarczana część gazu skroplonego, który jest przepompowywany przez nasz gazoport w Świnoujściu i zasila naszą sieć gazową, nasz przemysł. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ten gaz dostarczać także i do innych krajów, a więc, że staniemy się takim swoistym hubem tutaj w naszej części Europy, także w ramach współpracy Trójmorza, bo budujemy w tej chwili i cały szereg interkonektorów, choćby interkonektor ze Słowacją, ale budujemy też specjalny gazociąg, który biegnie od Świnoujścia do granicy z Ukrainą po to, żeby móc gaz dostarczać także Ukrainie. Więc realizujemy cały szereg takich poważnych zamierzeń i ja się z tego cieszę, bo to jest tak, że Amerykanie także się tym interesują. Tak? Czy my właśnie będziemy dostarczali gaz na Ukrainę, bo oni byliby też zainteresowani tym, żeby to właśnie ich gaz był dostarczany. Także ta współpraca się, ta współpraca się rozwija, kolejne umowy zostały podpisane na przestrzeni ostatnich 2 lat, także bardzo dobrze i mam nadzieję, że już w niedługim czasie rzeczywiście pierwszy nasz obywatel będzie mógł polecieć do Stanów Zjednoczonych bez wizy, ta procedura związana z naszym wejściem w Visa Waiver Program, że ona zostanie zrealizowana, bo się w tej chwili toczy. Z dużą przychylnością patrzy na nas w tym względzie administracja amerykańska. Także no to jest na pewno sojusz, który przynosi Polsce pozytywne efekty.
No właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał taką zgodę na ten ruch bezwizowy, chociaż czyniono nam wtedy przytyk, bo prezydent Donald Trump nie przybył do Polski na 1 września na rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale pan prezydent na Radzie ONZ-u w Nowym Jorku spotkał się z nim. Pytanie, czy jeszcze w tym roku są planowane wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych i czy rzeczywiście możemy spodziewać się tego, że ten kontrakt o ruchu bezwizowym między Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie zawarty i Polacy będą z tego mogli korzystać, jak wielu innych obywateli świata, chociażby myślimy o Europie, bo my się staramy o to od ponad 30 lat.
No ja zakładam, że on właśnie niedługo będzie zrealizowany i że ten pierwszy pasażer bez wizy wsiądzie do samolotu i spokojnie przejdzie kontrolę graniczną w Stanach i znajdzie się na terenie Stanów Zjednoczonych. No, liczę na to, że to nastąpi względnie niedługo. Tak jak powiedziałem, pan prezydent swoim podpisem uruchomił procedurę, gdzie musi być wykonanych przez administrację amerykańską jeszcze szereg czynności, włącznie z dostarczeniem sprawy kongresowi. Więc no, po prostu to jest normalna procedura, która zawsze jest realizowana w tego typu przypadkach. No i ona musi chwilę potrwać, tak? Od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc no, trzeba po prostu spokojnie poczekać. Mam nadzieję, że będzie zrealizowana szybko, bo Amerykanie w czasie mojego spotkania, współpracownicy pana prezydenta Donalda Trumpa, sygnalizowali, że będą się starali tą procedurę prowadzić szybko, więc mam nadzieję, że będzie to szybciej niż później. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo wielu Polaków skorzysta z tej możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Bardzo wielu ludzi mi mówiło, że nie jeździ właśnie dlatego, że procedura wizowa jest upokarzająca i oni się nie będą poddawali tej procedurze, bo uważają, że to ich poniża. Nie będzie już tej procedury. Mam nadzieję, że wielu Polaków po prostu w celach turystycznych, wiele rodzin dzisiaj już może sobie na to pozwolić, pojadą zobaczyć Stany Zjednoczone. Bardzo dobrze.
Panie prezydencie, jesteśmy na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam i w rozmowach niedokończonych zapraszamy naszych słuchaczy i widzów. Myślę, że pan prezydent pozwoli. Mamy przygotowane 2 numery telefonów dla tych, którzy chcieliby panu prezydentowi może zadać pytanie. Jedyna okazja. Tak na odległość. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Na ekranie telewizora wyświetlą się te numery, a dla słuchaczy Radia Maria też je powiem. 500-636-643 to pierwszy numer, powtórzę. 500-636-643 i drugi numer 500-636-498. Powtórzę 500-636-498. Prosimy też o wyłączenie odbiornika, czy wyciszenie go, żebyśmy nie mieli żadnych pogłosów czy opóźnień i byśmy mogli się komunikować. Prosimy też o to, by się nam przedstawić i zadać konkretne pytanie. Powtórzę 500-636-643 i drugi 500-636-498. Może nim pierwszy telefon. Zarzucają też panu prezydentowi, że pan łamie konstytucję, a pan jest stróżem konstytucji. Nawet w jakimś tygodniku, przy tym, że jest przynajmniej 13 takich, prawda, i pan, i rządzący dopuszczają się takich rzeczy. I kwestie tego, że o tą praworządność opozycja upominała się, nie wiem jak będzie teraz, w nowym parlamencie, z nowymi może twarzami, nowymi ludźmi, ubieganie się o tą praworządność w Polsce, dobre traktowanie sędziów, dobre właśnie traktowanie konstytucji.
Zawsze przestrzegam konstytucji. Konstytucja jest ważna i ja zawsze bardzo pilnuję jej przepisów. Proszę, ojca, proszę się nie martwić. Jestem prawnikiem, wszystkie swoje czynności mam zawsze przemyślane, a opozycja, no cóż, no zawsze będą tacy, którzy będą stawiali zarzuty, tak? No to jest po prostu polityka. Natomiast mogę zapewnić, że wszystko jest tutaj pod tym względem w porządku. Jeżeli możemy mówić o jakimś stwierdzonym naruszeniu konstytucji, to opozycja, jeszcze rządząc w poprzedniej kadencji parlamentu, czyli tej, która się kończyła w 2015 roku, naruszyła konstytucję, co zresztą stwierdził Trybunał, więc spokojnie.
Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Prosimy bardzo. Telewizja Trwa, Radio Maryja.
Dobry wieczór, Karolina z Kielc.
Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanie odnośnie prawa do aborcji. Pisałam właśnie raz do prezydenta, ale no bez odzewu, a to już nieważne. Chciałabym zapytać, czy może w Sejmie były poruszane taki temat odnośnie tego, jakie prawo jest na Malcie, gdzie dziecko poczęte od razu nabywa prawa człowieka i w ogóle aborcja jest zakazana.
Dziękuję. Panie prezydencie, czy to byłoby możliwe w polskim Sejmie?
Szanowna pani, nie wiem, czy ten temat był poruszany w polskim Sejmie, czy nie. Nie wiem, czy na ten temat dyskutowano, czy nie. Przy mnie takiej dyskusji nie było. Tyle mogę na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast no, jest to problem, który powinien być w ogóle przedyskutowany w parlamencie, choć jak wszyscy wiemy, to jest problem trudny, który budzi wiele, wiele także i emocji. Ale ochrona życia jest sprawą bardzo ważną.
Bo też ta polaryzacja, prawda, ta liberalizacja całkowita w Sejmie ostatniej kadencji, mieliśmy taką dyskusję, takie debaty i była też taka, która by nawet karała kobiety za aborcję, ale podnoszona cały czas jest ta przesłanka eugeniczna, czy nie można by z tego zrezygnować i tu pytanie o opieszałość parlamentu i czy może też czekanie na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego taki długi czas oczekiwania?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że każdy, kto się na tym zna, przede wszystkim tutaj lekarze, psychologowie, psychiatrzy potwierdzą, że ogromną szkodę psychiczną w większości przypadków ponoszą także i kobiety, które taką decyzję podjęły. Więc to jest także ogromnie obciążające od tej strony. A więc dwie osoby są skrzywdzone w takim przypadku. Skrzywdzone jest to dziecko, które zostało zabite i skrzywdzona jest kobieta, która no, nosi w sobie później w swojej psychice cały czas tą świadomość. Już nie wspomnę o sytuacji, kiedy kobieta w efekcie usunięcia ciąży po prostu nie może już więcej mieć dzieci.
Jak prowadzić debatę, jak stanowić prawo?
No trudne to jest problem, bo wzbudza ogromne emocje. Natomiast ja jestem przeświadczony co do jednego i wiele razy też z żoną na ten temat dyskutowaliśmy. Nie może być tak, że przesłanki, które pozwalają odejść od zakazu aborcji, bo to trzeba powiedzieć tak, w Polsce jest zakaz. Zakaz jest usuwania ciąży. Natomiast są wyjątki od tego zakazu. Między innymi ta wspomniana przesłanka eugeniczna, tak, jako przesłanka właśnie będąca jednym z wyjątków. Niestety, posługując się tą przesłanką, są usuwane także ciąże, gdzie dziecko ma zespół Downa. I to jest według mnie absolutnie niedopuszczalne i tutaj trzeba chronić te dzieci ze wszystkich sił.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwa i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Synia Maryja, zawsze dziewica. Mówi Robert z Warszawy. Pragnę pozdrowić pana prezydenta. Głosowałem na pana prezydenta i chciałem powiedzieć takich kilka spraw. Mianowicie byłem u księdza Rydzyka tam w Toruniu i ksiądz Rydzyk mówił, że pan prezydent ma swoją kaplicę. Czy modli się pan prezydent? Jeśli tak, to dobrze. I życzę wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem Bóg za.
Bardzo dziękujemy. Pan prezydent człowiek wierzący. I właśnie, czy pan korzysta z kaplicy?
To jest kaplica prezydencka. To jest kaplica, która jest w Pałacu Prezydenckim od samego początku. Zresztą druga kaplica jest w Belwederze. Obie były zbudowane w wyniku decyzji prezydenta jeszcze Lecha Wałęsy. One są w bardzo dobrym stanie i wiele też darów w postaci różnego rodzaju obrazów czy innych przedmiotów religijnych, które otrzymywali kolejni prezydenci, tam jest w tych kaplicach złożonych. Są też tam tablice upamiętniające różnego rodzaju ważne wydarzenia, ale także i obecność dwóch ojców świętych, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Także kaplica jest i rzeczywiście z tej kaplicy korzystamy. Zresztą codziennie msza święta się rano w tej kaplicy odbywa. Mój kapelan ją odprawia. A ja tak, to ja mogę powiedzieć, no jestem człowiekiem wierzącym, zawsze to deklarowałem. Tak, modlę się.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ja się nazywam Roman Nabereżny, dzwonię z archidiecezji warmińskiej. Chciałbym serdecznie powitać ojca Grzegorza Moja i pana prezydenta Dudę, na którego po prostu głosowałem. Chciałbym... Słyszy mnie ojciec?
Tak, słyszymy tak. Pana. Prosimy.
Słyszymy dobrze.
Ja dzwoniłem kilka razy do Radia Maryja. Miałem możliwość rozmowy ostatnio z panem ministrem, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. 30 marca byłem na debacie WSKiM w Toruniu. I chciałbym tutaj ruszyć. Ja jestem byłym funkcjonariuszem służby celnej i walczę 8 lat właśnie z tymi problemami związanymi z układem mafijnym funkcjonowania mafii paliwowej w byłej Izbie Celnej w Olsztynie. Pan Ziobro zadeklarował mi pomoc na debacie, że zostanie rozwiązany mój problem pod kątem analizy przez Biuro Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas debaty było chyba 3 czy 4 ministrów. Był również były szef KAS-u pan Marian Banaś, który też deklarował pomoc. I proszę prezydenta, ja mam w tej chwili, dzisiaj dostałem 2 pisma z Prokuratury Krajowej, Departament Postępowania Sądowego, pod którym podpisała się pani prokurator delegowana do Prokuratury Krajowej. Został skierowany wniosek o wywiedzenie, w pierwszej kolejności wniosek o przeanalizowanie akt sprawy Sądu Rejonowego z Kętrzyna w sprawie mojej karnej z 2010 roku, gdzie byłem oskarżony o podżeganie do odstąpienia 60 litrów paliwa w samochodzie ciężarowym na przejściu granicznym w Wrocławiu. W grę wchodzi podrabianie dokumentów, nieudolność działania organów ścigania w tamtym czasie, matactwa, podkładanie monitoringu, podrabianie podpisów. I tutaj się pięknie mówi w mediach, no i dzisiaj pan prezydent wspomniał o poszanowaniu godności człowieka z konstytucją. I w związku z tym, że dzisiaj pan prezydent jest na antenie tutaj u siebie, na miejscu w Belwederze, chciałbym serdecznie poprosić, by pan prezydent poingerował w mojej sprawie, w rozmowie z panem ministrem Ziobro, ponieważ jestem w wieku 50 lat, jestem nieubezpieczony. Sprawa moja była w Strasburgu i dzisiaj dostałem kolejne pisma, gdzie jestem informowany, że nie można wywieźć kasacji od postanowień Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i innych postanowień. Tak więc w tej chwili
mogę, tak, wejdę panu w zdanie, panie prezydencie, co w takich sytuacjach, bo kiedyś jeszcze nim pan był prezydentem, to wiele mówiło o tym, że powinny być takie miejsca, punkty, gdzie ludzie mogą przyjść po poradę prawną, żeby ktoś miał ich wesprzeć, bo na przykład ich nie stać na to. Co dzisiaj pan prezydent takim ludziom proponuje, no bo to już trochę czasu minęło, więcej niż pół roku od spotkania z ministrem Ziobro.
No, Biuro Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta, które ja założyłem jeszcze w czasie kampanii, a które ma tutaj swoje miejsce, działa cały czas i to działa dynamicznie i rzeczywiście pomogło wielu osobom w części skutecznie, bo czasem sprawy są takie, że po prostu no nie da się pomóc, tak? To tak bywa. Sam to znam jeszcze z doświadczenia czasów poselskich, kiedy w moim biurze osobiście prowadziłem takie nieodpłatne poradnictwo prawne właśnie dla obywateli, którzy przychodzili. Prowadziłem je jako poseł. Razem z moimi współpracownikami.
No teraz pan korzysta ja powiem z okazji tak, na
powiedzmy
antenie.
Sobie otwarcie. Najskuteczniejszą w tym momencie taką drogą interwencyjną rzeczywiście jest rozmowa z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, no bo to jemu faktycznie podlegają te kwestie i to podlegają w taki sposób, no nazwijmy to bezpośredni, bo prokuratura ma strukturę pionową. W związku z powyższym, no to jest jak gdyby najskuteczniejszy element. Ja wiem, że bo rozmawiałem wielokrotnie z panem ministrem Zbigniewem Ziobro i wiem o tym, że te kwestie walki z mafią paliwową bardzo leżą mu na sercu i z tego, co słyszę i od różnych ministrów, rzeczywiście także od ministra finansów, znacząco udało się ukrócić. To samo zresztą mówił prezes PKN Orlen, że mają lawinowy wzrost sprzedaży paliwa, odkąd zaczęła się ta walka z mafią paliwową, więc to pokazuje również, że ta walka rzeczywiście jest skuteczna. Ona jest prowadzona, no różnie bywało, tak, w różnych sytuacjach. Oczywiście, że czasem się zdarzają jakieś takie związki wręcz przestępcze, prawda, w różnego rodzaju miejscach, najczęściej o charakterze lokalnym. No, zadaniem prokuratury jest walka z taką przestępczością i tutaj, no, ja wspomnę oczywiście o tym panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, prokuratorowi generalnemu, jak tylko będę się z nim widział i przypomnę mu o tym, że pan się powołuje na rozmowę z nim. Natomiast ja w tym momencie też, nie widząc dokumentów, no niewiele umiem na ten temat powiedzieć.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Mirosław z Warszawy.
Prosimy.
Pozdrawiam pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Bardzo dziękuję. Też pozdrawiam.
Jest, oczywiście też na pana głosowałem. Jest pan wspaniałym prezydentem do tej pory. Oczywiście pozdrowienia od Mariusza Talarka. Pewnie znamy się. Ale jest takie pytanie, jest bardzo, bardzo poważne, społeczne pytanie też, bo ja pracuję w bardzo dużej korporacji, firmie, już ponad 20 lat. I jest takie pytanie, czy by można było coś zrobić z tak zwaną czterobrygadówką, bo tu jest fajnie obiecane i zrobione, że wszystkie niedziele mamy wolne, ludzie mają wolne od handlu, od w ogóle, ale my pracujemy po prostu sobota, niedziela w pracy za normalny dzień pracy, a nie jest płatne, setki, dwusetki, a w tygodniu mamy wolne, więc tak jakby w kołowrotku pracujemy. Czy można by byłoby coś w tej kwestii zrobić? Pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękujemy panu, panie prezydencie.
Ojcze redaktorze, no to też zależy, jakiego charakteru działalność jest realizowana przez tą firmę, bo już wiemy doskonale o tym, że są takie przedsiębiorstwa, które muszą pracować 24 godziny na dobę, niezależnie od dnia w tygodniu, no bo takie są ich realia, tak? Sądzę, że pan nie pracuje w takim przedsiębiorstwie, bo myślę, że wiedziałby doskonale, że no trudno, taki jest po prostu charakter tej działalności, tak? No, tak pracują szpitale, prawda? Tak pracują, nie wiem, elektrownie i inne tego typu zakłady, w których musi być non-stop realizowana, nazwijmy to, produkcja, tak? Natomiast no, ten problem był dyskutowany, bo ja osobiście kiedyś ten problem dyskutowałem z panem Piotrem Dudą, z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. To jest problem bardzo trudny. Proszę zwrócić uwagę już, jaki krzyk jest wokół wolnych niedziel, tych niehandlowych. Tak?
No właśnie chciałem zapytać, jak pan prezydent ocenia to, że tych niedziel coraz bardziej przybywa, że może dojdziemy do tego etapu, może się wielu tak czuło osaczonych przedsiębiorcy, handlowcy, ci, którzy mają duże możliwości, jeżeli chodzi o handel. No ale Polacy też, to, że poszli do wyborów, może ta niedziela wolna też spowodowało to, że nie musieli siedzieć przy kasach, nie musieli handlować.
No jakie były cele tej ustawy? Cele były następujące. Chodziło o to, żeby wspomóc małe rodzinne firmy, czyli małe rodzinne sklepy po prostu, te, gdzie właściciel wraz z rodziną osobiście zajmuje się sprzedażą, tak, osobiście obsługuje klientów. O to chodziło z jednej strony. Z drugiej strony chodziło o to, aby ludzie, którzy no, są de facto zmuszani do pracy w niedzielę, tak, właśnie przez to, że sklepy są czynne, no ktoś musi pracować, więc tam na zmianę, czy w jakimś systemie w tą niedzielę musieli pracować, żeby oni mieli wolne. I ja powiem tak, oczywiście z jednej strony to czasem jest uciążliwe, także i dla mnie. Kiedy jestem na przykład w domu w niedzielę i potrzebowałbym coś kupić, ale o, dzisiaj jest niedziela niehandlowa, no to nie załatwimy sprawy. Tak, no przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że także i w niedzielę można sprawę załatwić, zrobić zakupy.
Ale żebyśmy byli bardziej poukładani.
Ale proszę sobie wyobrazić, na przykład rozmawiałem z burmistrzami w Beskidzie Śląskim, bo wiadomo, że prezydencka rezydencja jest w Wiśle i tam przyjmuję, często spotykam się z lokalnymi burmistrzami, między innymi z panem burmistrzem Wisły. I usłyszałem rzecz, której jakby nie przewidywałem w kontekście tej ustawy, że im się bardzo zwiększył ruch turystyczny. że oni po prostu mają dużo więcej turystów niż mieli przed przyjęciem tych przepisów, przed ich wejściem w życie. Że ludzie po prostu zamiast iść do galerii handlowej, jak jest wolna niedziela, biorą dzieci, siadają w samochód całą rodziną i jadą w góry na spacer, na po to, żeby pojeździć na rowerze. Dla właścicieli pensjonatów i właśnie dla właścicieli różnego rodzaju mniejszych takich sklepików różnych w górach, no to jest czysty zysk w tym momencie, tak? Przyjeżdża do nich turysta. Dla rodziny, no moim zdaniem to też lepiej. Dla dzieci lepiej, bo są na świeżym powietrzu, dla dorosłych też, bo może dzięki temu mogą uprawiać więcej sportu, więc to ma różne bardzo efekty. Pewnie, że gospodarczo dla tych, którzy muszą mieć zamknięte, a dawniej mieli otwarte, to jest trudne, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład w Niemczech nie ma pracującej niedzieli. W Austrii nie ma pracującej niedzieli. Jest święto, jest zamknięte. Ja pamiętam, jak kiedyś dawno temu z żoną 15 sierpnia byliśmy w Austrii. Nie było szans nic kupić. Wszystko było zamknięte.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Kłaniam się. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo, bardzo mi przyjemnie, że udało mi się dodzwonić. Pozdrawiam pana prezydenta.
Przedstawić nam, jeżeli możemy prosić.
Nazywam się Artur z Kędzierzyna Koźla. Dzwonię, jeszcze raz uprzejmie dziękuję za to możliwość połączenia. Pozdrawiam pana prezydenta, pana redaktora. Głosowałem na pana prezydenta, będę głosował na pana prezydenta. Dalej partia PiS dla nas to, co chcieliśmy, dobra zmiana, wszystko pięknie. Mam prośbę i zapytanie. Mieszkanie Plus. Jestem ojcem czteroosobowej rodziny z wioski nieopodal Kędzierzyna Koźla. Chcieliśmy się starać o ten program. Wiem, że tam jest już program pilotażowy. Miasto jak specustawą przegłosowało ten projekt, ale dalej są jakieś trudności. Czy panie prezydencie jakaś informacja w tym kierunku, żeby się może coś zaczęło dziać, żeby te osoby, wiemy, że jest potrzeba tych mieszkań, jesteśmy w takim grupie ludzi zainteresowanych tą sprawą, śledzimy to, ale nie ma większej takiej informacji, nie ma przekazu. Może by pan prezydent czy jakieś osoby koło tego programu, które się interesują, które są za niego odpowiedzialne, coś były w stanie nam tutaj po prostu pomóc i popchnąć jakoś, przepraszam za słowo popchnąć, żebyśmy wreszcie obiecany flagowy program zaczęli namacalnie odbierać, mieć dotarcie do niego. Najmocniej przepraszam. Dziękuję za
Dziękujemy bardzo za pytanie. Panie prezydencie, jakie są możliwości? To też tak ku rodzinie, czy dla rodziny, dla młodego
pokolenia. To jest jeden z trudniejszych programów, ponieważ on, no powiedzmy sobie otwarcie, on jest sprzeczny z interesami wielkich firm deweloperskich, czy w ogóle firm deweloperskich, czyli tych, które budują mieszkania po to, żeby je sprzedać. No bo te mieszkania, które są oferowane właśnie w ramach programu Mieszkanie Plus, no są mieszkaniami no, w innym systemie, ale znacznie tańszymi, tak? I znacznie łatwiejszymi do pozyskania. W związku z powyższym to jest dla tych handlujących mieszkaniami i budujących je i handlujących, no po prostu zwyczajnie konkurencja i no, jak mówią do mnie moi koledzy tutaj ministrowie w rządzie, z którymi rozmawiałem i posłowie, no po prostu wszędzie są rzucane kłody pod nogi. No cały czas są próby tego, żeby opóźnić, uniemożliwić, nie dać przeprowadzić, więc tych kłopotów jest bardzo dużo, poczynając od ministerstwa, gdzie tę sprawę trudno było przeprowadzić, a teraz skończywszy już na tych samorządach lokalnych. Ale jest już cały szereg miejsc w Polsce, w których już budynki zostały zrealizowane i ludzie już mieszkają w tym systemie. Więc ja mam nadzieję, że chociaż z oporem, ale on się będzie cały czas rozwijał. Pan minister Barszcz się tym zajmuje i rozmawiałem wczoraj z jednym z jego współpracowników i mam nadzieję, że będzie można niedługo pokazać rzeczywiście takie już bardziej spektakularne efekty tego programu. Natomiast no, trzeba domagać się od samorządu lokalnego, żeby ten program realizował.
Drodzy Państwo, dziś gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam jest pan prezydent Andrzej Duda. Polska wczoraj, dziś, jutro. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Przypomnę numery do studia 500-636-643 i drugi telefon 500-636-498 500-636-498. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Rafał, województwo podlaskie, Mońki.
Prosimy panie Rafale.
Dobry wieczór.
Pan prezydent Duda, którego bardzo szanuję, był również w Mońkach kilka lat temu. Osobiście głosowałem na pana prezydenta i również w tych wyborach będę głosował. Bardzo. Panie prezydencie, wiele pięknych programów społecznych i gospodarczych wprowadzanych, ale również to, co bardzo nam wszystkim leży na sercu. Prawda historyczna, o którą pan prezydent dba i za to jako pana wyborca i Polak serdecznie dziękuję i bardzo proszę o dalsze wspieranie naszych wielkich bohaterów, dzięki którym wyzwoliliśmy naszą ojczyznę, dzięki którym dalej możemy czuć się wolni i możemy dbać o naszą Polskę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco ojca Grzegorza i pana prezydenta.
Dziękuję bardzo. Traktuję to jako postulat.
Panie prezydencie, jesteśmy po setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tu przy tej okazji ci polscy wielcy bohaterowie, ta duma, to z czego możemy być dumni jako Polacy, na tym możemy na tej kanwie budować też i młode pokolenie, pokazywać wzorce, bo myślę, tego cały czas potrzebuje młode i trochę starsze pokolenie. Jak to nam się udaje, czy jak to nam się udało już? Teraz można powiedzieć, ta setna rocznica trochę jest przedłużona z racji chociażby powstań śląskich.
Wydaje mi się, że lepiej niż było, ale muszę podkreślić jedno. My realizujemy trend, który został wytworzony oddolnie. To właśnie młodzież, kiedyś tam z Ligi Republikańskiej, podjęła chociażby temat żołnierzy niezłomnych. I ten temat przez lata z trudnościami, wbrew często władzy, forsowali, przypominali. I dzisiaj tą politykę można rozwijać. Ja zobowiązywałem się, że będę ją realizował i staram się to czynić najlepiej jak tylko potrafię. I jakie są możliwości tutaj człowieka, który zasiada w pałacu prezydenckim. Ale jest to dla mnie rzeczywiście ważne i cieszę się, że ta nasza polityka historyczna idzie w świat, bo to jest ogromnie istotne. No, mieliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Prawie 40 delegacji z całego świata.
Jakie słowa padły, prawda? I w Wieluniu, i w Warszawie.
Prawie 40 delegacji z całego świata. Prezydent Niemiec wśród nich, kanclerz Niemiec, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, prezydenci, premierzy, szefowie parlamentów. Więc naprawdę ten głos nasz tutaj z Warszawy i z Wielunia także, bo rano byliśmy z panem prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem, prezydentem Republiki Federalnej Niemiec w Wieluniu, tam gdzie spadły pierwsze bomby na śpiące, zupełnie niebronione, niebroniące się, niespodziewające się tego miasto, zabijając ponad 1000 osób w sumie, a więc zbrodnia wojenna de facto. Więc to przesłanie o tym, że Polska została napadnięta przez dwa totalitaryzmy, przez totalitaryzm hitlerowski, niemiecki i przez totalitaryzm stalinowski, sowiecki, ono poszło w świat i ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest właśnie między innymi sztuka prowadzenia polityki historycznej polega na tym, aby takie możliwości stwarzać, a jak już pojawia się taka okazja i rzeczywiście mamy gości i jest transmisja na cały świat, to mówić prawdę o naszej historii, o naszych sprawach, o tym, co dla nas ważne, o tym, o czym chcemy, żeby pamiętać, a przede wszystkim jak było, czyli prawdę historyczną.
Dziękuję. Prosiłem bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Włodzimierzowa. Witam serdecznie pana prezydenta.
Witam,
i ojca
wieczora.
Grzegorza. Ja tak, no nie z pytaniem, ale z serdecznościami chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi i jego małżonce za godne reprezentowanie naszej kochanej ojczyzny. Od 89 roku tęskniłem i nieraz aż gardło ściskało i boli serce, jak niektórzy ludzie się zachowywali. Dzisiaj jestem dumny z pana prezydenta i z małżonki i duma mnie rozpiera, jak są za granicą, czy w Polsce, gdzieś na spotkaniach z mieszkańcami. Panie prezydencie, nasze serce i ja, i wszyscy, i rodzina, i wszyscy radujemy się. Daj, Panie Boże, nam takich ludzi na najwyższych szczytach władzy i niech pana kadencja trwa spokojnie do maja, a później następna i dalej. I dziękuję za wszystko. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za te słowa z całego serca. Bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję w imieniu oczywiście swoim, ale też dziękuję w imieniu Agaty, w imieniu żony bardzo. Powierzono nam takie zadanie, bo ja tak to przyjmuję, że nam powierzono takie zadanie. Państwo nam to zadanie powierzyliście. I ja się staram, obydwoje staramy się po prostu wypełniać je najlepiej właśnie tak, żebyście się Państwo czuli godnie reprezentowani, żeby Polska była godnie reprezentowana. To jest nasze zadanie.
Pan prezydent w tym roku jeszcze się wybiera, do końca roku jeszcze wiele dni. Wybiera się jeszcze teraz gdzieś za granicę?
Tak, wybieramy się w poniedziałek, więc już za kilka dni dosłownie do Holandii, dlatego że tam będziemy brali udział w uroczystościach no, ku czci, tak, i pamięci generała Maczka i jego żołnierzy, którzy wyzwalali holenderskie miasta i miejscowości i pamięta się o nich tam do dzisiaj jako bohaterach, i król Holandii także będzie, król Niderlandów także będzie obecny, więc to jest taka ważna tam uroczystość, i żeby podkreślić znaczenie tamtych wydarzeń i dla Polski, i dla Holandii, a także oddać hołd jeszcze kombatantom, którzy cały czas przyjeżdżają na te uroczystości. Wybieramy się tam.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Sanoka.
Prosimy.
Zofia, czy mogę postawić pytanie panu prezydentowi?
Prosimy.
Bardzo proszę.
Więc, panie prezydencie, dzień dobry. Witam i witam ojca, którego bardzo lubię i słucham chętnie. Chciałam się zapytać, jako osoba starsza, mająca problemy zdrowotne, może i nawet występująca w imieniu tych ludzi, co z budową domów opieki społecznej w takich miastach małych jak Sanok. Władze miasta, ludzie tutaj umierają samotnie, a ich ciała leżą po 2 tygodnie. Dopiero sąsiad się zorientuje, jak jest inaczej. Popełniają samobójstwo w depresji. I takie domy by się przydały. W każdym mniejszym mieście władze były starania pod tym kątem, jakoś ten problem zlekceważyły. I to bardzo leży na sercu. To nie tylko 13. pensja, to nie tylko po prostu zainteresowanie się starszym człowiekiem od strony nie tylko finansowej, ale przede wszystkim dalszego życia, bo tego życia starsi ludzie już mają coraz mniej. Mam chrypkę, przepraszam bardzo, ale chciałam koniecznie się dodzwonić i zapytać pana prezydenta o to.
Dziękujemy, pani Zofiu. Panie prezydencie.
Dziękuję za ten głos. No właśnie to jest przykład takich kwestii, które są też poruszane na tych spotkaniach, które się ze mną odbywają. Także dziękuję pani też za to, że podniosła tą kwestię. Więc wiem o tym i zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że to wymaga działań, ale one muszą mieć charakter systemowy. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że domy pomocy społecznej to jest kwestia działalności samorządów, ale samorządy nie poradzą sobie z tym problemem, jeżeli nie będą miały takiego programowego i finansowego wsparcia ze strony państwa. W związku z powyższym wraz z ekspertami tutaj z Narodowej Rady Rozwoju przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta taki program, który nazywa się 75+. Program opieki nie tylko zdrowotnej, ale w ogóle opieki nad seniorami. I mam nadzieję, że on zostanie wdrożony, bo to jest cały szereg działań, które muszą być prowadzone. Z jednej strony mamy strategię, Narodową Strategię Onkologiczną, bo jest tak, że zachorowań na nowotwory będzie coraz więcej, ale to się wiąże także z tym, że żyjemy coraz dłużej, a więc w miarę upływu lat wzrasta prawdopodobieństwo zachorowania i ten trend życia coraz dłużej będzie się najprawdopodobniej utrzymywał, w związku z czym należy się spodziewać, tak szacują eksperci, wzrostu również zachorowań na raka i trzeba już w tej chwili podjąć odpowiednie działania, by się do tego przygotować, choć problem będzie dopiero za ponad 10 lat poważny, ale jest to właśnie czas na to, żeby się do tego przygotować i już dzisiaj podjąć działania. Więc z jednej strony Narodowa Strategia Onkologiczna, do której ja przygotowałem ustawę, ona została przyjęta, zresztą już dawno podpisana i w tej chwili ministerstwo też we współpracy z Narodową Radą Rozwoju przygotowuje już treść tej strategii szczegółową. Więc to jest jedno. Dwa, silne wsparcie dla polskiej onkologii i ono jest, bo Warszawskie Centrum Onkologii otrzymało 1 mld złotych po to właśnie, żeby się zmodernizować i żeby mogło lepiej obsługiwać pacjentów, lepiej leczyć. No i trzy, do tego właśnie można powiedzieć, dołączamy ten program 75+, opieki zdrowotnej, ale także innych rodzajów opieki nad właśnie osobami starszymi. To jest i do tego wszystkiego można jeszcze dodać przygotowaną przeze mnie i złożoną do laski marszałkowskiej i uchwaloną, przyjętą ustawę o centrach usług społecznych, która pozwoli lepiej świadczyć usługi społeczne, także oczywiście te usługi dla seniorów w gminach. Ona jest dobrowolna. Samorząd lokalny może takie centrum usług społecznych stworzyć, nie musi, ale to centrum usług społecznych jest rozwiązaniem nowoczesnym i ono z całą pewnością pomoże samorządom właśnie w usprawnieniu świadczenia tych usług, a także w prowadzeniu nowych usług, które mogłyby być prowadzone, i koordynacji ich, co w efekcie oczywiście będzie skutkowało poprawą jakości życia mieszkańców, także właśnie seniorów. To są takie działania, o których mogę powiedzieć, że są już w tej chwili w praktyce realizowane. I tu ja widzę także i właśnie kwestie domów pomocy społecznej, czy innych form opieki nad seniorami, czy umożliwiania im bycia razem, spędzenia czasu, znalezienia sobie zajęcia, tego wszystkiego, co byłoby dla nich interesujące.
Panie prezydencie, co chciałby pan powiedzieć na zakończenie naszego programu, nie tylko może naszym słuchaczom i widzom, ale Polakom? Czy o jakiej Polsce pan marzy?
Ja marzę przede wszystkim o takiej Polsce, w której ludzie będą zadowoleni, że powiedzą, że tak, żyje nam się dobrze, nie martwimy się podstawowymi rzeczami takimi jak to, czy starczy nam od pierwszego do pierwszego, czy dziecko będzie mogło iść do szkoły, czy będziemy mieli za co kupić mu to wyposażenie do szkoły, czy rodzina będzie się czuła bezpiecznie, że policja jest dobrze wyposażona i dobrze działa, że granica polska jest strzeżona, że jest wojsko, które w razie czego o ciebie zadba, że jak się dzieje jakaś klęska żywiołowa, to natychmiast są strażacy, są żołnierze, jest sprzęt, pomagają. To jest poważne państwo. I ja takie właśnie polskie państwo chcę budować. Cieszę się, bo mogę śmiało powiedzieć, że ja dzisiaj w takim procesie uczestniczę. Oczywiście on nie wszędzie dał się zrealizować, ale niech spójrzmy, proszę państwa, ile chociażby i ochotniczych, i tych zawodowych straży pożarnych zostało wyposażone w nowe samochody. Z różnych źródeł te pieniądze pochodziły, z różnego rodzaju funduszy, ale były właśnie kierowane, bo to jest element bezpieczeństwa, żeby ta pomoc docierała jak najszybciej i żeby ta pomoc mogła być udzielana jak najsprawniej. To się dzieje i chciałbym, żeby ten proces był realizowany, bo to jest właśnie dla mnie budowanie nowoczesnego, silnego państwa, które zabezpiecza swojego obywatela z jednej strony, ale z drugiej strony zapewnia temu obywatelowi to, że on może godnie żyć. Efektem tego jest także to, na co ja bardzo liczę, że ci, którzy kiedyś wyjechali za granicę przysłowiowo za chlebem, wrócą, bo że będą woleli mieszkać w Polsce, w swojej ojczyźnie, gdzie mają rodziny, gdzie mają znajomych, gdzie ludzie posługują się ich językiem, gdzie są zwyczaje, w których oni wyrośli. I nie tylko, że będą chcieli przyjechać, ale jeszcze przywiozą z zagranicy to doświadczenie, które zdobyli, nowe umiejętności, pieniądze, które zarobili, żeby je w Polsce zainwestować. Ale do tego wszystkiego musimy właśnie budować Polskę jako państwo nowoczesne, sprawnie działające, żeby tu była praca, żeby tutaj była godna płaca, żeby tu było bezpiecznie. To są te elementy, o których możemy mówić, że składają się na poczucie wygody życia. Tak? I ja zawsze powtarzam na moich spotkaniach, największym moim marzeniem od samego początku i taką moją przesłanką, kiedy jeszcze byłem w kampanii prezydenckiej, tej w 2014-15 roku, było to, że jeżeli zostanę prezydentem, to chciałbym, żeby na koniec mojej prezydentury, kiedy będę kończył swoją prezydencką misję, zwykła polska rodzina powiedziała mi: tak, proszę pana, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał. Jeżeli tak będzie, to mnie to wystarczy. Ja będę spełniony.
Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za rozmowę na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Życzymy panu, by pan był dobrym i mądrym prezydentem Polski.
Bardzo dziękuję.
Wielu ludzi się cieszy tym, że pan jest prezydentem, więc też życzymy, jeżeli wola będzie i Boga, i wyborców, żeby pan kolejną kadencję, to jeszcze długi czas, do wyborów następnych. I chciałbym też przekazać obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy od ojca dyrektora, od redakcji Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech Matka Bożej Nieustającej Pomocy strzeże pana prezydenta, strzeże Polski i Polaków.
Piękna.
Bardzo dziękujemy.
Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, dziękujemy. Dziękuję panu prezydentowi za gościnę w Pałacu Prezydenckim, w sali kolumnowej. Dziś tutaj była Telewizja Trwam i Radio Maryja, stąd prowadziliśmy rozmowy niedokończone. Dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, za interesowanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję bardzo.